Temat dzisiejszego słowa jest taki. Wichry namiętności, czyli różne deficyty i oblicza miłości. Wiecie, jak już człowiek 30 lat głosi kazania, to mu te tytuły tak, jak z rękawa po prostu. Ma już spisane notatki, ma wersety, przemyślałem, mówi, teraz jeszcze tylko dobry tytuł. No, to było bez bólu w ogóle. Wichry namiętności, czyli różne oblicza i deficyty miłości. Albo deficyty i oblicza miłości. Dobrze, to tak. Tytuły są pół żartem, pół serio. Czasami pół serio się przydadzą komuś, bo ktoś później do tego wraca. Wczoraj spotkałem człowieka na konferencji ewangelicznej Polski, który poszedł do mnie i mówi: pamiętasz, Marek, to twoje kazanie o dentyście. I ja mówię po prostu za Chiny, nie pamiętam, żeby kiedyś głosił o jakimś dentyście. On akurat mówił o tym, jak Bóg w nas pracuje. I ja to, i to było w latach 90., na początku lat 90., więc już prawie 30 lat temu opisywałem tą Bożą pracę w naszym życiu, porównując ją do dentysty, który najpierw uśmiecha się, najpierw nas sadza, gładzi nas, opowiada różne rzeczy, a później się zaczyna dobierać. I kiedy my już jesteśmy na krawędzi, to on wtedy mówi: jeszcze chwileczkę. I wtedy zaczyna się największa jazda przy tych jego słowach: jeszcze chwileczkę. Ja tam wtedy naśladowałem tą wysokoobrotową jeszcze w kazaniu tą wiertarkę, więc i tak wszyscy na kazaniu siedzieli, wili się, i on mówi, że on ma to i ma to na kasecie. Na kasecie ma to w domu, to kazanie. To niesamowite. Więc tytuły się czasami przydają do tego, żeby zapamiętać to kazanie, więc nie wiem, czy ten tytuł się dzisiaj przyda, czy kazanie dorówna tytułowi, czy będzie kazaniem na miarę tytułu, ale zobaczymy. Okej, okay. Wiecie, wichry namiętności, czyli różne deficyty i oblicza miłości, wiecie, chodzę z tym słowem już jakieś 2 tygodnie, Bóg mi je pokazuje, mi takie fale, które przelewają się przez moje życie, miłości, która dociera do mojego życia i miłości, którą Bóg oczekuje, że będzie wylana z mojego życia na innych. Widzę to w rodzinie, w mojej rodzinie bardzo mocno, bo to jest moja rodzina, więc tu widać to najbardziej. Widzę to w kościele lokalnym, a w ostatni też ten weekend, który spędziłem na konferencji ewangelicznej Polski, był jakby też jeszcze mocnym takim przypieczętowaniem, mimo że konferencja nie dotyczyła miłości, to jednak cały czas skupiałem się na tym właśnie aspekcie i Bóg, Duch Święty mówił do mnie. Zobaczyłem też ten aspekt dawania miłości pomiędzy wspólnotami, pomiędzy kościołami, czy też przyjmowania błogosławieństwa. I wiecie, zanim dojdziemy do tych wichrów, tych dzikich, to połóżmy taki mały chociaż fundament, znaczy mały, to jest olbrzymi fundament, najważniejszy, fundament Bożej miłości, ale zróbmy to krótko, bo nie chcę się na tym skupić, chcę później przejść bardziej do nas. Ale wiecie, jeżeli mówimy o miłości, to ono wszystko zaczyna się najpierw od Boga. Nie można po prostu o tej miłości mówić w żaden inny sposób. Jak zaczynamy mówić o miłości w Kościele i pominiemy tego, od którego wszystko pochodzi, który jest dawcą miłości, to później na naszym ludzkim poziomie ta cała konstrukcja się sypnie, wcześniej czy później. Bo jeżeli nie weźmiemy z Bożej miłości, to pozostajemy księgowymi miłości na poziomie ludzkim. Kto ile dał, kto ile wziął, wiecie, i to po prostu do nikąd nas nie zaprowadzi. Ale jeżeli sięgniemy do bezwarunkowej Bożej miłości na początku, no to później tutaj możemy sobie wybaczyć braki miłości, możemy wybaczyć innym, że nie dali nam miłości, możemy sobie wybaczyć, że nie potrafiliśmy dać innym miłości na tyle, na ile oczekiwali, wrócić do taty znowu pełnymi chochlami, wziąć tej miłości i dalej żyć dla Niego. Więc to jest taka dynamika. Więc zacznijmy od Bożej miłości. Jaka jest Boża miłość? Tak, w tych wichrach miłości i namiętności. Wersety, które będę czytał, z wyjątkiem niektórych, są bardzo znane, więc możecie sięgnąć po nie, a możecie po prostu ich spokojnie posłuchać. Jaka jest Boża miłość? Pierwszy fragment, będą 3 fragmenty na temat Bożej miłości, potem przejdziemy już do tych wichrów namiętności. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 1 wiersz. Jan mówi tak: patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Jaką miłością obdarzył nas Ojciec? Jaka jest to miłość? Jak ona wygląda? Jaka ona jest? Jan mówi: patrzcie, zobaczcie, przyjrzyjcie się, jaka jest ta miłość, którą obdarzył nas Bóg. Jaka ona jest? Jak ona wygląda? Wiecie, my mamy tendencję do tego, żeby kiedy myślimy o Bożej miłości, to myśleć o tych momentach, kiedy poczuliśmy, że On nas ukochał, tak? Wracamy z myślami do takich punktów mocniejszych naszego spotkania z Bogiem. Nawrócenia, jakiegoś okazania Bożej łaski. A przez to, że nasza pamięć jest krótka i ulotna i nasze emocje są też słabe i ciężko tam się zapisują trwale rzeczy, to później mamy już tylko głody miłości, bo nie pamiętamy o tych impulsach. Ale Słowo Boże jest dla nas dane, żeby było przed naszymi oczami, żebyśmy mogli wrócić i przypomnieć sobie, jak nas Bóg kocha, żebyśmy byli w stanie wrócić i powiedzieć: tak, to jesteś Ty. I tak jak śpiewamy tej pieśni, czy Cię czuję, czy Cię widzę, czy Cię dostrzegam, czy Cię nie czuję, to wiem, że Ty działasz. Tak? Taka znana pieśń, ostatnio często śpiewamy. Jak to jest? Bo ja to ją krzywo cytuję. Jak? Taki jesteś Ty? Chociaż Cię nie widzę, nie czuję, Ty działasz, tak? W refrenie to się powtarza. Więc Jan pyta, jaka jest ta miłość, którą obdarzył nas Ojcem? Ojciec, dwukropek, wyjaśnia. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Więc to jest ta miłość, która, o której Słowo Boże mówi, którą obdarzył nas Bóg. Ta miłość to jest miłość przyjmująca. Byliśmy sierotami w świecie, bezradnymi sierotami, i zostaliśmy przyjęci. Wiecie, ostatnio miałem taką myśl, a propos taka dygresja, bo powiedziałem to słowo, byliśmy sierotami, ale ostatnio akurat myślałem o takiej rodzinie, gdzie małe dzieci zostały osierocone. Faktycznie sytuacja była taka, że naprawdę ktoś musiał się nimi bardzo konkretnie zająć, tymi małymi dziećmi. I kiedy po prostu myślałem o tym, to myślałem sobie, okej, to jest właśnie to określenie, sierota. Które my, kiedy przypisujemy dorosłej osobie, to co mamy na myśli? Właśnie bezradność. Tak? Mówimy taka życiowa sierota. To co mamy na myśli? Bezradność. Czyli opuszczenie, porzucenie. Tak? Ale wiecie, Słowo Boże mówi tutaj, że ta miłość, którą Bóg nas wybrał, to jest ta, która nas pozbawiła sieroctwa. Bezradności życiowej. Zostaliśmy przez Niego przyjęci. On szeroko otworzył swoje ramiona i powiedział: chodźcie tutaj. Chodźcie wszyscy, jesteście od dzisiaj, siadajcie przy moim stole, jesteście moimi dziećmi, możecie jeść za darmo z tego stołu, możemy spędzać czas, to jest wasz dom, możecie tu przychodzić, spać, jeść, bawić się, czytać, odpoczywać, spędzić ze mną czas, znowu się najeść, znowu wyspać, znowu wyruszyć w podróż, a kiedy będzie potrzeba, znowu wrócić, naładować akumulatory, być przyjętymi i być nasyconymi. Amen. Bóg jest naszym domem, On jest naszym Ojcem i On mówi, taka jest ta miłość, którą nas wybrał Bóg. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Amen. Amen. Wiecie, Jego miłość nie jest warunkowa. Jego miłość nie jest powiedziana, jaka jest miłość ta, którą obdarzył nas Ojciec. No to jest taka, że dał nam 3 talenty i spodziewa się 9. Taka jest Jego miłość. Więc teraz, co tam, wiesz, jak sobie radzisz? Niestety w takim naszym popularnym pojmowaniu Jego miłości to właśnie tak to wygląda często, że my po prostu stajemy przed Bogiem i od razu mamy listę przed naszymi oczami, w emocjach, zobowiązań, w których nawaliliśmy. Tak? Przychodzisz do kościoła, pastor mówi, otwórz Biblię, a ty mówisz, Boże, bym ją otworzył o wiele swobodniej, gdybym ją w tygodniu otworzył chociaż 2 razy. Tak? Później mówimy, prawda, pastor mówi, Bóg nas kocha bardziej niż nasza rodzina. I ty mówisz, tak, nie kocham, za mało kocham, ciągle za mało daję, tak? I po prostu te wszystkie zobowiązania się wylewają na nas. Nie, z Bożą miłością jest tak, jest inaczej. Bóg jest naprawdę Bogiem przyjmującym. I tyle oczekuje od nas, tylko tyle, ile dał. A jeżeli nie potrafimy czegoś zrobić dla Niego, to prawdopodobnie dlatego, że za mało jeszcze wzięliśmy. A nie dlatego, że po prostu za mało siebie bacikiem jedziemy po plecach, ale dlatego, że właśnie nie przyjmujemy prosto od Niego. Amen. Wiecie, ja jestem w służbie 30 lat i różne fale przeżywałem, wznoszące, opadające, flauty, dramaty, doły, prawda? Wiecie, zawsze ci ludzie, którzy prowadzą Bożą pracę, to ją próbują mierzyć przy pomocy liczb, jakichś po prostu rzeczy, które można obliczyć, czy to ludzi, prawda, czy nawróceń, czy chrztów, tak? Wiecie, miałem bardzo różnie, ale Bóg zawsze po prostu wyciągał mnie i mówił, Marek, to nie jest ważne. Ty po prostu, wiesz, ty jesteś moim synem, ty jesteś moim wybrańcem, jesteś moim ulubieńcem. I wszystko jest dobrze, po prostu wiesz, i spotkamy się wkrótce, a tutaj po prostu to wiesz, nikomu nie jest wygodnie, tobie nie jest wygodnie, mi nie było wygodnie, tak? Opowiadałem wam już, jak Pan Jezus, jak kosmici przylecieli na Ziemię całkiem niedawno, prawda? W kościele ten dowcip. Na pikniku to opowiadałem, okej, okay, to nie wiem, kto był na ostatnim pikniku? 3 osoby, 4, tak? Także, Pan Jezus, dobrze, to opowiem kiedy indziej, bo już nie chce mi się, ale... A teraz trzeba powiedzieć, tak? No dobrze, okej, to powiem. Przyjeździli kosmici na Ziemię i po prostu zrobiono konferencję prasową specjalnie, ponieważ oni postanowili spotkać się z głowami państw i nie tak jak zwykle dziennikarze tylko, ale właśnie głowy państw spotkały się z tymi kosmitami, żeby zadać im najważniejsze pytania odnośnie ich życia. I słuchajcie, i po prostu i przyszli i... usiedli, no i politycy zadają pytania tam o technologię, jak oni pokonali grawitację, jak to jest możliwość, że oni podróżują szybciej niż podróżuje światło, jak sobie radzą, jak w ogóle żyją, jak są zbudowane ich organizmy, czym się żywią, czy mają rodziny i tam różne pytania, no ale już tak się prawie wyczerpały i papież Franciszek też był wśród tych głów państw i mówi, a ja mam pytanie, czy znacie Jezusa Chrystusa? Taka konsternacja, ci wszyscy, te głowy państw, ci naukowcy, tak po prostu wywrócili białka do góry, po prostu, co za pytanie. A kosmici mówią, ależ tak, oczywiście, oczywiście, że go znamy. No i wtedy to już w ogóle zaległa cisza. No i papież Franciszek mówi, ale ja jak to go znacie, to jak go poznaliście? Kosmici mówią, on co roku przylatuje do nas, co roku przylatuje do nas. Wtedy papież Franciszek za nie mówił i mówi, jak to co roku do was przylatuje? A on mówi, no po prostu on przylatuje i spędza z nami czas i zawsze go tam obdarowujemy prezentami. Bardzo lubi czekoladę. Zawsze wywozi taki wielki karton czekolady co roku, jak od nas wylatuje, nie? A do was? A papież Franciszek mówi, u nas był tylko raz. Ci kosmici tak... To... A to co od was otrzymał, jak był u was ostatnio? No to wiecie, co on od nas otrzymał, kiedy był u nas ostatnio, tak? Jak skończył i gdyby ojciec nie wzbudził go z martwych, to właśnie to był jego prezent, który od nas otrzymał, nasze grzechy, nasze cierpienia. I nie wiem teraz, dlaczego ja o tym ten dowcip powiedziałem, słuchajcie. Ja teraz go z powrotem nie wrócę do kazania i nie będę wiedział, gdzie ja startowałem, o czym ja mówiłem. Ale wiecie, jego miłość jest przyjmująca, tak? I on po prostu daje siebie nam za darmo. Naprawdę nie wiem, dlaczego ten dowcip powiedziałem. Bóg przyjmuje nas za darmo i chce, żebyśmy my od Niego brali. Później w tym samym liście, w pierwszym liście Jana, 4 rozdział, 16 wiersz mówi, myśmy poznali i uwierzyli w miłość, jaką Bóg ma ku nam. Okej? Poznaliśmy miłość, jaką Bóg ma ku nam. Wiecie, Boża miłość jest skierowana na nas, żeby nas błogosławić, żeby nas dotykać, żeby nas podnosić. To jest miłość, to nie jest miłość, która unosi się gdzieś. Wiecie, my czasami myślimy, no Bóg jest miłością i tak myślimy o tym, że to jest taka prawda teologiczna, która unosi się nad światem i Kościołem, do której my nie mamy dostępu. Nie, Jan mówi, że my poznaliśmy miłość, którą Bóg ma ku nam. Amen? Ku tobie. On chce po prostu ciebie obdarzyć tą miłością, chce, żebyś ją odczuł, żeby ona przemieniła twoje życie, żeby ona przenikała cię, że jesteś przyjęty. Żeby cokolwiek się wydarzy w twoim życiu, żebyś był w stanie po prostu dawać. Już wiem, przypomniało mi się, po co chodziło z tymi kosmitami. Wiecie, Jezus przyszedł na ziemię i był wyposażony i mógł dać siebie do końca, złożyć siebie całkowicie w ofierze, ponieważ wcześniej wziął tą miłość od Ojca. Był zanurzony w Jego miłości. On wiedział, że Bóg go wybrał, że go miłuje. On to mówił publicznie przy ludziach. Ojciec mnie miłuje. I dlatego nie musiał wziąć jej od ludzi, ponieważ był obdarowany. I Bóg chce nas poprowadzić tą samą drogą i chce, żebyśmy wiedzieli, że ta Jego miłość do nas właśnie taka jest. To jest miłość przelewająca się, którego On jest źródłem, z której miłości my bierzemy, żeby być nasyceni, zanim cokolwiek nam drgnie, żeby Mu oddać i odwzajemnić. Tak? Więc to jest Jego miłość. To jest miłość Jego ku nam. I teraz dłuższy fragment, już ostatni na temat Bożej miłości. Później przejdę do tej miłości, która się przelewa między nami. To jest z Ewangelii Łukasza 7 rozdział od 37 wersetu. Dłuższy fragment będzie, ale tutaj wiele razy pada to określenie miłość i jak to wygląda. Oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, że zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała. I zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejem. Scena w ogóle kosmiczna. Gdyby się ona w dzisiejszych czasach wydarzyła, byśmy nawet nie mieli takich rozważań, jak tutaj w Biblii, byłaby nazwana histeryczką, albo jakąś nawiedzoną, albo opętaną. Gdyby coś takiego się wydarzyło. Wyobrażam sobie, że jestem w kościele, ktoś taki przychodzi i od razu moja żona interweniuje. Co to jest takiego, tak? W dzisiejszych czasach po prostu nikt by tego nie był w stanie normalnie przyjąć. Żadna głowa państw, żaden polityk, nikt ważny nie byłby w stanie spokojnie nad tym ustać. Ale wiecie, w tamtych czasach to było takie, że oni jakby nie zwrócili uwagi na fakt, na ten, co tutaj się dzieje, tylko na coś innego. I teraz czytamy od 39 wersetu. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. To grzesznica. Więc wiesz, oni nie zwrócili uwagę, tak jak my byśmy w dzisiejszych czasach zwrócili uwagę na tą taką ekstrawagancję tej akcji, ale dla nich kwestia była czyste, brudne. Święte, nieświęte, tak? Co z czym może się zetknąć, tak? Wiedzieli o sobie, że są oddzielonym narodem dla Boga i po prostu, i to piłowali ten temat w nieskończoność. A ona przekroczyła tą barierę, tak? Podeszła do Jezusa, przekroczyła tą barierę. I teraz Jezus wyjaśnia, dlaczego ona tą barierę przekroczyła. W 40 wersecie, na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich będzie bardziej miłował? Szymon, opowiadając, rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. No, zwracam uwagę tutaj, że nic nie ma o tym, nie powiedział jej: idź i nie grzesz więcej. Zwracam uwagę na to, bo to jest modny tekst ostatnio w internecie, więc nic jej nie powiedział do niej: idź i nie grzesz więcej. To tylko taka delikatna uwaga a propos shitstormów internetowych. Ale wracamy do tematu. Wiecie, wyraźnie Jezus mówi: kto bardziej miłuje? Temu, komu więcej darowano. Tak? Więc wiecie, nasze pojmowanie Boga, nasza miłość, która będzie Jemu odwzajemniona, jest bezpośrednio związana z tym, ile w stanie jesteśmy wziąć od Niego. I wiecie, jeżeli po prostu jesteśmy w miejscu jakiejś suszy w naszym życiu, miały być wichry namiętności, a są piachy w zębach i po prostu i w oczach, i nędza, i bieda, to jest tylko jedna droga do rozwiązania tej kwestii. To jest powrót nasz do Boga. I na pewnym etapie naszego życia już nie będzie kościoła, do którego możemy się udać, konferencji, na którą możemy pojechać, rozrywki, którą możemy odpalić, gadżetu, który my możemy posiąść, zmiany zawodu, żeby realizować swoje marzenia. Wiecie, to są pomysły tego świata, namiętności tego świata, które mówią: gdybyś tylko mógł mieć, gdybyś mógł sięgnąć wyżej, gdybyś mógł zdobyć, to już by ci się poprawiło. Wierzę, że jak jesteś człowiekiem Bożym, żyjącym z Panem od kilku lat albo kilkunastu lat, to wiesz, że to jest ślepy zaułek, że on zawsze się wyczerpuje i to źródełko gaśnie. Chociażbyś nie wiadomo, jak fantastyczną rzecz przeżył, jakby cię ludzie obdarowali. Więc słuchajcie, początek w ogóle całego tematu miłości to jest powrócić do Niego i brać od Niego. I po prostu, i nie ma innego wyjścia. Spotykać się z Nim i przyjąć zapewnienie przez moc Ducha Świętego, który mówi w naszych sercach, że jesteśmy Bożymi dziećmi, żeby ten głos stale był w naszych sercu i cały czas odnawiał się i cały czas mówił do nas. Wczoraj na tej konferencji Ewangelicznej Polski stałem ja ze Zbyszkiem, podszedł do nas Wiesław Zięba. Ja jestem od Zbyszka starszy Dębskiego naszego około 5 lat. Wiesiek Zięba jest starszy ode mnie około 20 lat. I tak sobie staliśmy i Wiesiek Zięba tak żartując mówi do Zbyszka: ty dalej z nim jesteś w jednym kościele? Pracujesz? Sami wiecie, nasza historia, bo ja i Zbyszka to jest tyle lat prawie jak jestem pastorem, prawie 30 lat. I Zbyszek mówi: no tak, 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 staram się wytrzymać. A ja wrzuciłem, mówię, Wiesiek, co tu zmieniać, jak już wszystko się kończy, już prawie do mety dojeżdżamy, to jeszcze jakieś zmiany robić. I Wiesiek zrobił takie wielkie oczy i mówi: Marek, ty tak nie mów, wy jesteście młodzi. Albo jak mówisz takie rzeczy, nie mów przy mnie takich rzeczy. Bo jak ty już jesteś na mecie, to gdzie ja jestem? Ja już jestem zdyskwalifikowany, jakiś cud mnie trzyma na ziemi. 70-latka mówi: ja jestem pełen werwy, jeszcze chcę dużo rzeczy dla Boga zrobić. Nie? Ale wiecie, prawda jest taka, że ja przeszedłem dosyć boleśnie kryzys wieku średniego w moim życiu. To mnie wyciorało po prostu. Nie miałem niestety, nie mogłem sobie kupić motoru, nie mogłem sobie załatwić kochanki, no niestety. Po prostu jestem człowiekiem wierzącym, po prostu muszę jakieś standardy trzymać, no i po prostu no nie poszedłem tak jak wszyscy się zaworu bezpieczeństwa nie mogłem odpalić i wiecie, i trudno przeszedłem ten czas. Naprawdę musiałem gdzie indziej szukać źródła. I wiecie, ale dzisiaj nawet, wiecie, kiedy mam 53 lata i kiedy, wiecie, uruchomiłem sobie niedawno w styczniu, zapisałem się na wirtualny bieg z Jastrzębiej Góry nad Bałtykiem na Rysy, około 730 kilometrów i zacząłem biec. I wiecie, i po prostu jest wrzesień, końcówka września, jestem załamany, bo w międzyczasie wydarzyło mi się 1,5 miesiąca COVID-u i mnie ściorało na maksa, leżałem, ledwo żyłem, potem przez miesiąc nie mogłem wrócić do biegania i słuchajcie, może się okazać, że nie zdobędę medalu, a zapłaciłem 100 już za niego z góry, żeby dostać numer startowy, żeby w aplikacji sobie po prostu mierzyć to. I teraz po prostu, wiecie, jest wrzesień i ja mówię: stary dziad po prostu nie dobiegnie. Próbowałem nadrobić we wrześniu, próbowałem 2 razy w tygodniu biegać po dychu, ale to się okazywało, że dzień po biegu byłem zupełnie do niczego. Nie wiedziałem, gdzie ręce włożyć. Zajmowałem się jakimiś kretyńskimi zajęciami, jak zombie. Wynosiłem śmieci, sprzątałem w domu, szedłem na zakupy. Nie byłem w stanie myśleć o kościele, o swojej służbie, o swoim powołaniu, bo tak mi te kortyzole i adrenaliny skakały. I mówię: no stary dziad, no młody to by po prostu codziennie dyszkę cyknął i po prostu, wiecie, i po 10 dni miałby 100 kilometrów, po prostu 40 dni miałby 400, już by dobieg. Chwała Bogu, słuchajcie, jestem po połowie. Mam nadzieję, że wyślę im zwolnienie lekarskie tam i powiem, że to tak naprawdę było w rok, tylko że dziura była i to nie z mojej winy, tylko pandemia. I dostanę ten medal, no trudno, jak nie dostanę, to będę musiał się jeszcze raz zapisać. Ale wracam do moich emocji, 53-latka, młodego gościa, naprawdę młodego, który... Dzięki rówieśniku. który po prostu ma takie jazdy. I wiecie, tak jest zbudowane całe życie, że my tracimy. Wczoraj z Izą jechaliśmy na tą konferencję i Iza wyraźnie mówiła tam o takim człowieku, który jest dla niej takim dużym zbudowaniem. Mówi o ścieżce życia duchowego i mówi, że przychodzi taki etap wręcz, że Bóg wręcz się żąda i domaga takiego etapu w naszym życiu, żebyśmy porzucili te krzywe laski, którymi się podpieramy w naszym życiu. Te takie nagrody, które sobie fundujemy, to nazywa programami szczęścia. że takie rzeczy, które nas podtrzymują w życiu. I on mówi, akurat Iza mi się dzieliła ze mną z tego nagrania, z tego człowieka. Mówi, jedna z takich rzeczy to jest właśnie też nasze zrozumienie naszej fizyczności i naszego ciała. Ile jesteśmy w stanie, wiesz, zrobić w ciele. To też na pewnym etapie życia przychodzi i po prostu musisz zacząć myśleć w kategoriach, że jesteś dzieckiem Bożym. Wyświetlić sobie werset przed oczami, że apostoła Pawła, że chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, ten namiot, to wewnętrzny odnawia się z każdym dniem i musisz wypuścić tą laskę pod tytułem wieczna młodość i po prostu, wiesz, i niekończące się możliwości i musisz zacząć po prostu żyć w Bogu i zobaczyć, którędy masz to zrobić. I wiecie, a dzisiejsza kultura nam nie pomaga, wiesz. Mi też nie pomaga. Ja po prostu, wiecie, co chwilę widzę na Instagramie jakiegoś 70-80-latka, który chodzi na siłownię, tu ma po prostu te po prostu mięśnie jak takie kwadraty przyszyte. Kalory piszą tam 83 lata, po raz pierwszy poszedł na siłkę w wieku 62 lat. Pokazują jego zdjęcie i teraz po 20 latach chodzenia na siłkę, rzeźba jak po prostu u Michała Anioła po prostu stoi, wiesz. A ja po prostu przebiegłem dychę, następnego dnia oglądam to na Instagramie i mówię, Jezu, po prostu co się dzieje, kim ja jestem, na jakiej planecie, wiesz. I to jest bardzo ważne, to jest śmieszne, próbuję to tak na śmieszne, w ogóle naprawdę mówię na śmieszno, tak, słuchajcie, bo ja 2 tygodnie temu zażartowałem sobie, że Bóg mnie opuścił. 2 tygodnie temu na kazaniu powiedziałem i ktoś mnie wziął do tablicy z kościoła i powiedział, Marek, zapewniam cię, że Bóg cię nie opuścił, więcej tak nie mów. Ja mówię, ale ja żartowałem. Mówi, no to tak nie brzmiało. Więc słuchajcie, wyjaśniam, trochę się zmagam z tym moim wiekiem, ale nie tak dramatycznie, jak to koloryzuję w czasie kazań, żeby dotrzeć do waszych serc z przesłaniem, okej? Okay? Że nie przynoście mi z żadnych suplementów, ja sam się w nie zaopatruję. Dobra, okej. Okay. Więc słuchajcie, więc musimy wziąć od Boga. Nie ma innego wyjścia. Dobrze. Idziemy dalej, żeby za długo nie być, bo jedziemy na piknik. Taka lista różnych temperatur miłości w odniesieniu do Boga, bo mówiłem różne oblicza i deficyty miłości, to też dotyczy Boga. Wiecie, najpierw doświadczamy tej miłości zbawiającej, to jest ta, o której tu przeczytaliśmy, tak? Jezus mówi, wiara twoja zbawiła cię, wiele jej darowano, na nią było wylana ta miłość, odpuszczone masz. Wiecie, to jest tak jak przestępca, który po prostu wychodzi z więzienia. Jak ktoś z was jest ze starszego pokolenia i chodził do spowiedzi, to wiecie, jak, czy wam towarzyszyło takie uczucie. Mi towarzyszyło. Za każdym, czasami wręcz lubiałem chodzić do spowiedzi. Po prostu lubiałem. Bo lubiałem to uczucie, które jest po tym... Transformers po prostu. Wychodziłem i wiedziałem, że dopóki następny raz nie spartaczę rzeczy, to mogę umierać i po prostu idę do nieba, bo... I po prostu miałem odlot, nie? Więc to jest ta miłość zbawiająca, po prostu poznałeś Boga i wiesz, że zeszło. Wszystkie konsekwencje, co było spartolone w życiu, schrzanione, Bóg mnie przyjmuje. To jest pierwszy rodzaj miłości. Druga barwa miłości, którą przyjmujemy od Boga, to jest zakochanie. Po prostu wiesz, po prostu wow, to jest odkrycie czegoś nowego, fascynacja nowym. Po prostu stajesz i mówisz sobie, Bóg jest świetny. Teraz na tej konferencji jeden człowiek opowiadał na takim warsztacie o uczniostwie biblijnym byłem i on akurat opowiadał świadectwo człowieka, którego przyprowadził do Chrystusa, tak jeden na jeden i później od razu go zachęcił do czytania Biblii. Ten człowiek w pierwszym tygodniu czytał na apce w telefonie Biblię i mu opowiadał o tym. I po kilku tygodniach ten jego uczeń duchowy kupił sobie Biblię. I mówi, że nagle wysyła mu papierową Biblię, bo przez pierwsze tygodnie tylko na telefonie czytał. I nagle mu przysyła zdjęcie Biblii z zakreślonymi tymi, wiecie, małymi tutaj odnośnikami do innych fragmentów Biblii. I mówi, słuchaj, ale co to jest? LB27. Do tego swojego mentora, który go przyprowadził do Chrystusa. On mówi... To jest odnośnik, że to jest cytat z innego fragmentu Biblii, w Księdze Liczb, tam 27. Chwila ciszy, nagle telefon dzwoni od tego jego nowo nawróconego tego ucznia w Chrystusie. Mówi, ale super, ty, ja nie wiedziałem, że Biblia jest taka mega, że to jest tu, a to jest tu, iż to wszystko się ze sobą łączy. To jest po prostu szok! I wiecie, ten człowiek, który nam opowiada, mówi, że trochę mu zajęło, żeby się połapać, skąd ta radość w ogóle, wiesz, bo sam jest nawrócony 40 lat i mówi, no w ogóle nie pamięta takich rzeczy. Ale wiesz, jak się nawracasz, przychodzisz do Boga, to wszystko jest nowe. Pierwsza modlitwa, pierwsze kazanie usłyszane, pierwsze ktoś po raz pierwszy na ciebie ręce położył, zacząłeś mówić językami, upadłeś pod mocą, albo usłyszałeś coś takiego, czego nigdy nie słyszałeś. Pamiętam, jak Grzesiu w naszym pierwszym kościole, powiem tak, bo teraz jak jesteśmy na transmisji, nie mogę nazwisk wymieniać, pojechał na konferencję do Brna i mówi, Marek, ten kaznodzieja wymieniał nazwy chorób na sali i ludzie wstawali i oni mieli te choroby. I on ich uzdrawiał potem. Takiego czegoś nie widziałeś, mówi do mnie. Ja mówię, widziałem, gdzie się dzieje. Ja mówię, a ja widziałem pierwszy raz. Wiecie, jak ja już jestem 30 lat nawrócony, no to ja dzisiaj mogę wymienić parę chorób i wstaniecie. Bo będzie duże prawdopodobieństwo, że je macie, bo po prostu trochę się znamy. Ale wiesz, jak jesteś pierwszy raz na początku, to wszystko jest nowe. Okej, chłopak poznaje dziewczynę i po prostu, no dobra, już nie będę skręcał w te wątki. Ale, bo teraz mówimy o Bożej miłości, więc wszystko jest nowe, fascynujące. Kolejna barwa miłości to jest branie. To jest branie. Wiecie, zawsze się mówi i seksuologia o tym bardzo dobrze uczy, że miłość ta, która bierze, wymienia, daje i bierze, natury eros, tak, jak ją nazywa Greka, też Greka biblijna, to po prostu to jest ta, która po prostu daje i przyjmuje. I ona jest zdrowa wtedy, kiedy to chodzi po tych pętlach, dawanie i przyjmowanie. Tak, jeżeli nie ma brania, to coś jest nie tak, coś jest zaburzone. Trzeba iść do lekarza, jeżeli nie ma możliwości wzięcia. Ale to jest jedna z tych barw też w odniesieniu do Bożej miłości na początku, że my bierzemy. I wiecie, ona ma taką naturę niemowlęcą. Niemowlę to jest osoba, to jest człowiek, ale on tylko bierze. Opiekę, ochronę, pokarm, przytulenie, ciepło. Wszystko po prostu jest cały czas przyjmowaniem. I my też przeżywamy taki etap w relacji z Bogiem. Że my po prostu pełnymi garściami przyjmujemy to, co On nam daje. Jesteśmy zafascynowani tym, co On nam daje. Tak? Ale potem są kolejne miłości. Potem przychodzi miłość, która jest wychowywaniem. Tak? Mamy wersety na to. Kogo miłuje, tego wychowuje. Tak? I tak wam łagodniejszą wersję sprzedałem, bo tam jest tego smaga albo chłoszcze w innych tłumaczeniach. Tak? Już mamy takie obrazy po prostu maltretowania i nikt nie mówi, że my czytamy te wersety z Biblii, bo pójdziemy do aresztu i tak dalej. Wiesz? Więc Bóg, o Nim jest powiedziane, że On wychowuje, tak, tych, których miłuje. Wiecie, i to jest inny rodzaj miłości. To jest taki wyraz miłości, że kocham Cię, dlatego oczekuję, że zrobisz coś inaczej, niż robiłeś do tej pory. I wiesz, i my w tym momencie zaczynamy mieć takie zaburzenie w tej miłości, odbiorze jej, bo byliśmy nastawieni na miłość tą, którą przyjmujemy, a teraz jest miłość, która od nas oczekuje i mówi dla naszego dobra, a my myślimy, no nie wiem, czy dla mojego dobra. Może to jest dla Jego dobra. Dlatego on oczekuje, tak? Dlaczego Bóg żąda takich rzeczy ode mnie? Ma jakieś interesy, chce załatwić? To co, to jego miłość nie była za darmo? I my, wiesz, nie potrafimy się dostroić do niej, my nie możemy, nie umiemy w taki spolegliwy sposób na początku wejść do niej, że nagle jest stop i czegoś nie otrzymujemy. Tak? Nagle coś... Ale wiesz, Bóg to robi po to, żeby nas wprowadzić do wyższego miejsca. Dowcip. Teraz mi przyszedł stary... rodzina jest i w tej rodzinie jest dziecko, które nigdy nie mówi po prostu i nie mogą pokonać tej bariery, chodzą po lekarzach, badają po prostu tego chłopca, nic nie mówi i nagle jest taki obiad jeden po prostu w wieku tam około 10 lat, stawiają wszystko na obiedzie, siadają cała rodzina, a ten chłopczyk mówi, a kumpot? Cała rodzina po prostu szok. Krzyś przemówił, kumpot, wszystkim łyżki wypadły, zatrzymują się i tata mówi, Krzysiu, ty mówisz? A on mówi, tak. A to dlaczego do tej pory nie mówiłeś? A Krzysiu mówi, bo kumpot zawsze był. I wiecie, i to jest tak, to jest ta miłość wychowująca, tak, że my czasami nie potrafimy wzbić się na nowy poziom zdolności, które mamy od Boga, tylko dlatego, że jesteśmy w tej cały czas miłości niemowlęcej, biorącej. W związku z tym nigdy nie próbujemy nawet przekroczyć siebie troszeczkę do miejsca dam, ponieważ zawsze mamy dane. Rozumiesz? I po prostu, i wtedy nigdy z nas nie wychodzi. A miłość wychowująca to jest taka, która mówi, dzisiaj nie otrzymasz, żebyś się zatrzymał i zobaczył, czy już tego nie masz, na przykład. Żeby to rozwinąć, żeby to posłać innym, dać innym. Więc to jest miłość wychowująca. Ale potem jest jeszcze ostatni poziom, być może są kolejne, których nie zgłębiłem jeszcze, ale to jest ostatni, do którego ja dotarłem w moim życiu. To jest miłość przepływająca. To jest to, że Bóg permanentnie oczekuje ode mnie, abym przyjmował Jego miłość i nie zatrzymywał jej ani chwili, ale dawał w postaci służby i kochania innych ludzi. I to jest miłość, która cały czas przepływa. Wydaje się, że ona jest najmniej komfortowa, bo po prostu czasami po prostu czujesz, że ona cię zasila, kiedy wpływa w ciebie, a czasami tego nie czujesz, że zasila cię, kiedy wpływa w ciebie. Ale na pewno, kiedy nie wypływa, to znaczy, że coś jest nie tak. Że nie potrafisz dać, obdarzyć i wypuścić tego z ręki dla innych. To, co sam otrzymałeś. Dobrze, to tyle było, jeśli chodzi o miłości Bożej. A teraz przejdziemy do tych innych, jak to było w tytule, wichrów namiętności, deficytów i obliczy miłości. I teraz przejdziemy do naszych relacji między nami. Z 2 tygodnie temu taki pojawił się wpis Nickiego Gambela, założyciela ewangelizacyjnych kursów Alfa. To jest taki pastor anglikański, ewangelista. Kursy Alfa zrobiły furorę na całym świecie. Jest używane jako świetne narzędzie ewangelizacyjne. I on napisał tak, około 2 tygodni temu. Bardzo ładnie to po angielsku brzmi, więc przeczytam. Church is not an organization you joined it. It's a family where you belong. A home where you are loved and hospital where you are find healing. Czyli po polsku już nie będzie to tak fajnie brzmiało, ale Kościół nie jest organizacją, instytucją, do której się przyłączasz, ale jest rodziną, do której należysz, domem, gdzie jesteś kochany i szpitalem, gdzie jesteś uzdrawiany. I wiecie, to jest piękny obraz, tylko trafiło na mnie. A ja jestem człowiekiem, który jest w służbie od 30 lat, w małżeństwie, w lutym od 30 lat w małżeństwie, ojcem od 18 lat. Wiecie, i po prostu jak czytasz takiego pięknego posta z piękną grafiką zrobionego, to masz takie dziwne uczucie, bo z jednej strony wiesz, co to mówi i że to jest Boży cel i że to objawia serce Boże, a z drugiej strony masz ten garb w postaci różnych swoich doświadczeń i po prostu i nie wiesz, jak to łyknąć. Wiecie, co było moim pierwszym myśleniem, jak to przeczytałem tego posta? Myślałem sobie, to już wiem, dlaczego tak ciężko jest w Kościele. Bo jeżeli Kościół to jest rodzina, a ja wiem, z psychologii, z terapii, z dysfunkcji, które towarzyszyją życiu rodzin, jako wiecie, jako duszpasterz, jakiego tematu, obszaru życia by mnie dotknął w duszpasterstwie, w życiu człowieka, to ostatecznie i tak wylądujemy w jego domu lub braku jego domu. Wylądujemy w jego braciach, siostrach, wylądujemy w jego rodzicach, w jego matce, ojcu albo dziadkach. Za każdym razem. Wiecie, to, z czym ludzie przychodzą do terapeutów, to są ich rodziny, ich domy, rzeczy, które po prostu zorały i ukształtowały ich życie. I to jest prawda. I teraz wiecie, Nicky Gamble mówi, Kościół to nie instytucja i nie organizacja. No to co to jest? To jest coś lepszego. Co? Rodzina. Dlaczego? No bo my tworzymy tą rodzinę. Słuchajcie, tej rodziny, którą jest Kościół, nie tworzy Bóg. Specjalnie tak mówię, profanująco, żebyście pomyśleli o tym. Bo z drugiej strony tworzy, ale nie tworzy Bóg, my tworzymy, tak? Czy dzisiaj tutaj gdzieś jest Bóg na tej sali? Moja żona mówi, mam nadzieję. Ostatnia nadzieja, że gdzieś to jest Bóg. Tak? No ale wiecie, no nie siedzi, nie widzimy go tutaj, po prostu nie siedzi na żadnym krześle, tak? Więc oczywiście, tak, Bóg jest tym, który stoi za Kościołem, który go powołał, który powiedział, będziecie moim ludem, będę przechadzał się między wami. Ja wierzę, że on tutaj siedzi i że on ma dobry czas i mówi, słuchajcie, bardziej wierzę, niż wy wierzycie. Do mnie mówi, Marek, wierzę, że jesteś lepszym kaznodzieją, niż ty kiedykolwiek o sobie pomyślałeś, że jesteś dobry. Jesteście dobrymi ojcami, matkami, po prostu mam świetlaną przyszłość. Ja mam dobre myśli o was, takie, które wy nigdy nie będziecie mieli. I to jest Bóg, który jest naszą konstytucją i początkiem. No ale go nie widzimy. Jesteśmy na tych różnych etapach naszej miłości i tych wichrów miłości. Wiesz, i może nie słyszałeś i nie czułeś Boga od 3 tygodni, ale do kościoła chodzisz. W związku z tym przychodzisz do kościoła i teraz to ma być twój dom, w którym jesteś kochany i szpital, w którym jesteś leczony. I czy to się tak wydarza? Wiecie, i to jest po prostu rzecz, przed którą my musimy stanąć w prawdzie. Nicky Gamble dobrze chciał i prawdę napisał. I to jest Boży cel, to jest Boże przeznaczenie. Tak samo jak dla rodziny przeznaczeniem jest to, żeby tworzyły rodzinę kochająca się para ludzi, którzy po prostu przyjmują siebie nawzajem w bezwarunkowej miłości, potem dają życie kolejnym pokoleniu i tworzą atmosferę emocjonalnego zdrowia, gdzie te dzieci mogą wzrastać, dochodzić do dojrzałości, samodzielności, w zdrowiu psychicznym, żeby nigdy nie musiały być leczone. Tak? A jeżeli jest to dom, który przyjmuje sieroty, ludzi pokrzywdzonych, poranionych, to oni są tam uzdrawiani w tym domu. Wiecie, moje marzenie o moim domu, o mojej rodzinie zawsze takie było, że jak ja będę miał dom, to będzie oaza. To będzie oaza, w której po prostu ludzie jak wchodzą, to po prostu nagle coś odtajają, coś puszcza w ich życiu i mówią, tu jest Bóg, tu jest Boży pokój. Wiecie, tak naprawdę 2 razy mi się zdarzyło to usłyszeć o moim domu od ludzi z zewnątrz. 2 razy. Być może więcej ludzi to czuło. Tylko się nie odważyli tego powiedzieć z jakiegoś powodu. Ale 2 osoby to powiedziały. Jedna to była osoba z mojej rodziny, która powiedziała, że mój dom to nie jest jak dom mojego ojca, że tu jest po prostu inaczej, że tu jest pokój, powiedziała. I to mnie po prostu jakoś dotknęło. Ja sobie pomyślałem, pokój? Tutaj zauważyła? Wow! Musimy mieć oczy wiary, naprawdę. Ale później się dopytywałem i naprawdę dała tam jakieś argumenty, które mówiły o tym, że naprawdę tu jest pokój. Później sobie pomyślałem, może dlatego, że u mojego taty w głównym pokoju ciągle telewizor grał, a u mnie telewizora nie ma. Może to już jest ten postęp. Ale później inna osoba, nie z mojej rodziny, która była w naszym domu, powiedziała, że odpoczywa. Zawsze jak przychodzi do nas, to doświadcza pokoju i odpocznienia. Ale wiecie, to było moje marzenie. Ja tego nie widzę moimi oczami na co dzień, ponieważ widzę bitwę, która ciągle trwa. Ciągłe oczekiwania. Ja mam oczekiwania względem... Coś się przerwało? Nie, tutaj jedzie. O, tak, łączę ponownie. Dobrze, pewnie połączę za chwilę. Wiecie, ja mam oczekiwania względem mojej żony. Cały czas, one się nigdy nie kończą. Naprawdę, już powinienem to wyłączyć w sobie. I powiedzieć, będę cię kochał do śmierci, nosił na rękach i już nigdy nic po prostu nie będę po prostu od ciebie brał. Teraz Iza pokazała kciuk, zwróciliście uwagę, tak? Ale to nie w związku z tym, co mówię, tylko tym, że transmisja wróciła. Wiecie, ona ma cały czas oczekiwania wobec mnie, tak? Oczywiście nawracamy się ciągle i dochodzimy do takich miejsc ulgi, gdzie znowu mówimy, okej, dobra, to był słaby tydzień, nie. Po prostu kończymy to. Hej, chodź, idziemy do lasu z psem. Po prostu jest dobrze, chodź, przytul się, przytul mnie, przytulę ciebie. Po prostu ciągle się resetujemy i wracamy. Ale wiesz, to jest ciągle taka dynamika po prostu, która trwa. Miałem takie marzenie o takim domu, a to co wychodzi, to wychodzi. Moje dzieci, kiedy się załamie i mówię, co za dom i po prostu coś tam przeżywam, to mój syn zawsze przyjdzie i powie, tato, nie jęcz, po prostu to jest bardzo dobry dom. No chyba, że on ma słaby dzień i on wtedy mówi, co to za dom? Tak? Wtedy mnie wnerwia i ja mówię, że to jest dobry dom. Człowieku, nigdzie nie byłeś. Ty musiałbyś być w takich domach, w których ja byłem. To byś nigdy nie powiedział o tym domu takich rzeczy, jak mówisz. Wiecie? No i mamy tego Nickiego Gambela i kościół. I teraz wiecie, i teraz po prostu chodzi o to, co dzieje się między nami. I tutaj właśnie chodzi o rozpoznanie tych różnych etapów i barw miłości. W jakim miejscu ty jesteś? Tak? W odniesieniu do kościoła. Chcecie naprawdę zachęcić, jak to powiedzieć tak, żeby było dobrze, tak biblijnie i po kaznodziejsku. Przez miłość Chrystusową chcecie zachęcić. Żebyś po prostu zobaczył siebie jako umiłowanego przez Boga, powołanego do przepływającej miłości przez ciebie. Miłości, która przyjmuje od Boga miłość, przebaczenie, łaskę i wypuszcza to na innych ludzi. Wiecie, oczekiwanie takiego wypełnienia tej definicji Nickiego Gambela, to jest dobre oczekiwanie, bo to jest oczekiwanie Bożego serca. Ale jeżeli jest oczekiwaniem, że to wpłynie do mnie od innych ludzi, to może być ból trwający całe życie, jeżeli nie znajdziemy się na tej fali przepływu. Bo wiesz, Bóg nas powołał do takiego miejsca i mówi, bądź w kościele, to jest dobre miejsce, jest miejsce, które cię wychowa, skoryguje, posili, jak znajdziesz się w awaryjnej sytuacji, pochyli się nad tobą, ale nie powiedział, żebyśmy się uczepili kościoła jak rzep psiego ogona, bo stamtąd miłość płynie. Wiesz, to jest miejsce, w którym my mamy dać miłość, z którym ma z nas wylać się na innych ludzi. I my musimy być tego bardzo świadomi, bo to jest jedyna nadzieja na nas, że po prostu nie będziemy sfrustrowani i nie będziemy przeżywać niepotrzebnych bólów. Alleluja. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 22 wers. Piotr mówi tak, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłodnej miłości bratniej, miłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Miłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Wiecie, to jest takie... Zastanawiałem się nad tym i sobie myślałem tak, prowadzę kursy przedmałżeńskie. Zadaję ludziom pytanie o ich życie, różne rzeczy. Czytałem dzisiaj ten werset i sobie myślę, nigdy nie zadałem takiego pytania zakochanej parze, która chodzi na kurs przedmałżeński. Czy kochacie się naprawdę czystym sercem gorąco, wzajemnie? Nigdy takiego pytania nie zadałem. Pytam o różne rzeczy. Pytam o popęd seksualny, czy tam, wiecie, jest iskra, nie? Bo już się spotkałem z takimi rzeczami, że nie było iskry. Wzięli ślub i był problem, tak? I trzeba było później się tematem zająć, więc pytam o różne rzeczy, ale nigdy nie pytam, jak siedzą przede mną, trzymają się za łapy, przygotowują się do małżeństwa, żeby się upewnić, czy ty ją naprawdę kochasz gorącą miłością. Dlaczego nie pytam o to? No dlatego nie pytam, bo to jest ten etap, na którym się o takie rzeczy nie pyta. Bo jeżeli siedzą i trzymają się za ręce, to jest chore pytać o coś takiego. Ale wiecie, kiedy Piotr pisze do kościoła i mówi do wierzących, to nagle to pytanie, które jest nieuzasadnione w tej miłości wirującej, młodej, tańczącej, w tych wichrach pierwszych, tam jest nieuzasadnione, to tutaj jest uzasadnione i tutaj staje się wręcz przykazaniem. Miłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. I co to jest za miłość? To jest miłość, która nie bierze od tych ludzi, którym daje. To jest miłość, która wypuszcza, która jest tą miłością przepływającą. I wiecie, i my po prostu, my żyjemy w czasach, w których to w ogóle nie jest popularne, ponieważ cały świat jest zbudowany na konsumpcji, na tym, żeby wziąć. Wszystko do nas krzyczy, czego jeszcze nie mamy, czego nam brakuje. Wiecie, dotrzeć do Polaków i powiedzieć, że są w 5% najbogatszej części ludzkości. 7 miliardów ludzi na Ziemi żyje, a my jesteśmy w 5% najbogatszych. To żeby to przekonać, żeby to ludzie poczuli w Polsce, to trzeba, nie wiem, beczkę soli zjeść. Nikt w to nie wierzy. Dopiero trzeba kogoś wysłać do Ugandy, po prostu do jakiegoś innego kraju, gdzieś do Azji, wypuścić, kazać oglądać dokumenty o Afganistanie. Najlepiej 12 odcinków, żeby dotarło. Wtedy dopiero coś puszcza, tak? Nie, bo jesteśmy zbudowani w świecie konsumpcji, który cały czas nam mówi o naszych brakach. Co jeszcze powinniśmy otrzymać? Wiecie, i teraz trafiamy, nawracamy się, trafimy do kościoła i nagle się okazuje, że nasze myślenie musi ulec przemianie i musimy dojść do miejsca, czy ja się zdecyduję na to, żeby dawać, żeby po prostu wypuścić z mojej ręki, żeby nie myśleć o tym braniu, ale po prostu brać od Niego, od tego, który mnie przyjął, wybrał, pozbawił sieroctwa, przyjął, wypełnił wszystkim, żeby wypuścić. Jeżeli się na to decydujemy, to wiecie, to po prostu coś zaczyna płynąć. Wiecie, któregoś dnia mojego syna tak złapałem za za sweterek. I to nie był fajny moment, to coś puściło mi w nerwach. Tak go chwyciłem po prostu, później puściłem, później się tak zastanawiałem, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Później zacząłem mieć głupie myśli, takie żartobliwe. Ja zawsze jak mam głęboki problem, to od razu próbuję w żart zamienić, więc sobie myślałem, dobrze, że go nie zabiłem i tam takie różne głupoty na zasadzie, wiesz. Później zacząłem się zastanawiać nad tym. Ale powiem wam, nie było tak dramatycznej sytuacji w moim domu, żeby Bóg mi okazał łaski i nie powiedział, możesz iść spokojnie dalej iść. Możesz iść dalej w to. Tylko czy zdecydujesz się dawać, nie oczekiwać zwrotu. I wiecie, nauczyli mnie starsi ojcowie, że trzeba dzieci przepraszać. To jest w ogóle fenomen. Mnie rodzice nie przepraszali. Musiałem się tego nauczyć w Chrystusie. Tak? W Bogu musiałem się nauczyć przepraszać dzieci, bo moi rodzice mnie nie przepraszali. Więc wiesz, to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite, ale to jest właśnie ta miłość. Miłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, bez tego oczekiwania zwrotu. Przychodzi taki czas. Przychodzi taki czas. Przychodzi taki czas. I to są te różne oblicza miłości. Chwila na przemyślenie tego, co powiedziałem. I teraz wiecie, teraz połączymy nasze domy i z kościołem jeszcze. Jeżeli w naszych domach nie otrzymaliśmy zapasu miłości, takiego, który nam się przelewa, to będzie też pewna trudność, żeby w kościele funkcjonować w ten sposób. Będzie to wysiłek, tak? Dlatego znowu musimy wrócić do kogo? Do Ojca, żeby znowu zaczerpnąć. Czyli to jest dla mnie fascynujące. Kościół, który ma kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, jeżeli jest zdrowy, to w tym kościele są ludzie, którzy już sobie odpuścili branie. Jeżeli nie ma tam ludzi, którzy odpuścili sobie branie, to ten kościół nie potrafi przejść bariery wzrostu. W latach już tylko mówię, w samym trwaniu nie potrafi przejść bariery. Nie mówię o jakichś hipersukcesach, ale żeby dalej trwać i iść dalej. Czyli to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. I teraz zakończymy chyba, to jest chyba, a nie, to jeszcze nie jest ostatni werset, ale on właśnie tego dotyczy. Zobaczcie, Ewangelia Jana 21 rozdział to jest rozmowa Jezusa z Piotrem. Jana 21:15. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Zobaczcie. Czy mnie miłujesz? Piotr mówi: tak, kocham Cię. Po raz pierwszy. Rzekł mu: paś baranki moje. Znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł mu Jezus: paś owce moje. Widzisz, Jezus wie, że Piotr dojedzie tak daleko w swojej służbie, jak głęboko będzie zanurzony w miłości. Nie będzie w stanie po prostu wykonać polecenia: paś owce moje, jeżeli nie będzie zanurzony w Jezusie. On do niego nie mówi: Piotrze, czy kochasz moje owce? Rozumiecie? Nie mówi: czy kochasz moje owce? Wiecie, ja owce kocham, ale to nie jest stabilne. To nie są stabilne emocje. Miłość między ludźmi nie jest stabilna. To jest taki stos atomowy. Niestabilny, czasami masa krytyczna. Różne rzeczy. Jak jest dobrze, to produkuje energię i przyciąga innych i ewangelizuje. Jak nie, to ta destabilizacja sama się obraca przeciwko temu zgromadzeniu, które ją tworzy. Jezus mówi, jeżeli mnie kochasz, będziesz pas. Ale dalej mówi niesamowicie, bo mówi, po raz trzeci mu powiedział, pasiowce moje, i mówi do niego 18, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, to jest owieść ku ziębie, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Wiecie, prawda jest taka, ja to wiem, że teraz to takie mięcho wale po prostu dla ludzi, którzy już trochę czasu z Bogiem przeżyli, ale prawda jest taka, że jak będziesz żył z Bogiem, to dojdziesz do miejsc, w których Bóg ci powie, idź tam, gdzie nie chcesz. I powie ci, wypuść te krzywe laski nagród, których się szybko spodziewasz, że dotrą twojego życia. I zrób to, co trzeba zrobić, dlatego, że mnie miłujesz. Amen. Wiecie, my dzisiaj w Kościele mówimy tak, rozwij swoje marzenia, do czego cię Bóg powołał, rozwij swój potencjał. I są dobre rzeczy, ja sam je głoszę i one mają swoje miejsce właściwe na tej linii naszego myślenia o Bogu i o swoim życiu i o rozwoju. Ale musimy też wrzuty takie robić, które też definiują nasze życie i miłość, która jest prawdziwa. To jest posłuszeństwo Bogu i spytanie się, to co ja teraz mam zrobić? I Bóg może powiedzieć, słuchaj, jeszcze nagrody nie będzie długo. Tak? Się mówi, że dzieci rodzicom zaczynają dziękować wtedy, kiedy się rodzą ich dzieci. Więc trzeba trochę poczekać, aż to się zwróci. Kiedy po prostu ten, komu dajesz, dojdzie do miejsca refleksji, takiego poczucia. Dlaczego? No bo tak żyjemy, że my po prostu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? My rozumiemy nasze życie z perspektywy naszego miejsca, które zajmujemy i tak musi być i to jest zdrowe. Bóg nas nawet nie oczekuje, że będziemy, nie wiem, rozumieli po prostu, wiesz, nie wiadomo jak. Znaczy rozciąga nas i mówi mężczyznom, żeby rozumieli kobiety, a kobietom, żeby rozumiały mężczyzn. To jest mega wyzwanie, czego Bóg od nas oczekuje. Chociaż nigdy nie mówi zrozum swoją kobietę, tylko kochaj ją, a żonie nie mówi zrozum swojego męża, tylko szanuj go. Więc po prostu, może przesadziłem z tym zrozumieniem. Ale wiesz, punkt widzenia zależy od miejsca, w którym po prostu znaleźliśmy się dzisiaj w życiu i tyle. I tyle po prostu. I już. W związku z tym nie otrzymamy tych zwrotów wtedy, kiedy będziemy chcieli, tylko wtedy, kiedy będzie trzeba. Tak? Wiecie, wielokrotnie czytamy, tydzień temu o tym czytaliśmy, kiedy mówiłem o prawdziwym uczniostwie, czytamy to, że Jezus nawet te słowa mówił, że twoja nagroda jest wielka w niebie. W niebie. Rozumiesz? W niebie. Co to za nagroda w niebie? Po co komu nagroda w niebie? Ludzie. Czy ja tutaj żyję, żeby po prostu nagrody w niebie dostać? Ja się ogarniam tu w życiu, żyję z Bogiem, chodzę do kościoła, żeby tu się wyrównywało. A tam w niebie. Ale wiecie, jak czytasz konsekwentnie Nowy Testament, to tą nagrodę w niebie ciągle widzisz na nowo. Więc być może naprawdę chodzi o nagrodę w niebie, a nie tutaj. A tutaj będzie, opaszą cię i poprowadzą dokąd nie chcesz. Dlaczego? Bo na początku powiedziałeś, pójdę dokądkolwiek chcesz, kocham cię, ty wiesz, że cię kocham, po trzykroć cię kocham. Halleluja. Dobrze. I teraz słuchajcie, chciałem też powiedzieć taką, tego sobie nie mogę nigdy darować, ale też to jest też związane z konferencją, na której byłem, bo Ewangeliczna Polska to jest taki ruch, który gromadzi różne denominacje, wierzących ewangelicznie ludzi z różnych kościołów. Zaczął to taki człowiek z Poznania kilka lat temu, spotkał się z przywódcami różnych denominacji ewangelicznych. Dla tych, którzy nie wiecie, ewangeliczność tak w tym naszym ruchu jest definiowana jako że życie chrześcijańskie zaczyna się od wiary i świadomego nawrócenia, od chrztu w wieku dorosłym, tak? Że jest to wiara, którą budujemy poprzez wybory, więc tam są świątkowcy, baptyści, jacyś ewangeliczni chrześcijanie, nasza rodzina zborów Kościoła Bożego w Chrystusie i wiele innych. I wiecie, i tak siedziałem w tym spotkaniu i tak sobie mówię, po prostu, i tak rozmawialiśmy też z tym liderem, on się o tym dzielił i on mówił, że jak wielkim wyzwaniem jest po prostu budowanie jedności pomiędzy tymi różnymi chrześcijanami w różnych organizacjach skupionych, w różnych zborach, posiadających różne doktryny, różne pokółka zainteresowań, punkty nacisku, punkty wrażliwości. Wiecie, i tak siedziałem i naprawdę myślałem o tym i sobie myślałem, Boże, dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego tego nie może być po prostu tak, jak za pstryknięciem? Przecież Jezus powiedział, dałem wam chwałę swoją, abyście byli jedno. Dlaczego my nie możemy w to wskoczyć, tak? Tylko za każdym razem ten proces budowania jedności jest taki bolesny. Ktoś musi z czegoś rezygnować, ktoś musi za innych popracować, ktoś musi kogoś namawiać, ktoś robi focha i odchodzi, bo coś mu nie pasuje. Dlaczego to nie idzie tak po maśle? Przecież twoja miłość i jedność, którą dajesz, jest doskonała. Wiecie, i Bóg mi przypomniał ten fragment, ten cytat z Nickiego Gambela. Mówi, Marek, czego ty się spodziewasz? Po prostu to jest wasze życie. Ono wygląda tak samo na każdym poziomie. Twoje relacje ze mną, kiedy zaczynam cię wychowywać i ty tego nie akceptujesz. Na poziomie rodziny, kiedy musicie zacząć się sobie ofiarowywać, żona mężowi, mąż żonie. Na poziomie wychowania dzieci. Potem przechodzi to na zbór lokalny, gdzie Bóg mówi, kochajcie siebie jedni drugich gorącą miłością, jak mówi Piotr. Nakaz, przykazanie, kochajcie siebie gorącą miłością. No gorącą! No to i później to przechodzi na po prostu na sytuacje międzylokalne, kościelne, międzydenominacyjne i nie ma w tym nic zwykłego. Ale jest dobra nowina. I tutaj skończę. Jest dobra nowina. Jezus powiedział tak. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Ewangelia Marka 2,17. I mówi, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wiecie, my sobie musimy zdać sprawę, że Bóg przychodzi z łaską dla naszego życia, dlatego, bo byśmy sami sobie nie dali rady. I po prostu pochylił się nad nami. I wiesz, jeżeli jesteśmy wspólnotami ludzi wierzących, i się zgromadzamy, to często dlatego, że trafiliśmy tutaj, ponieważ mieliśmy głęboki głód w sercu i potrzebę, którą ten świat nie mógł nam zaspokoić. Wiecie, ja myślę, że w otaczającym nas tak zwanym świecie być może procentowo jest więcej zdrowia psychicznego niż w zborach. Taką rzucę tezę, którą niech ktoś obali, niech mi wybije z głowy moje pastorskie teorie. Ale czasami sobie tak myślę, że po prostu w otaczającym świecie jest fajniej, jest więcej luzu. Ale my tu się znaleźliśmy dlatego, że naprawdę byliśmy głodni, albo zranieni, albo poturbowani, albo skrzywdzeni. I powiedzieliśmy, Boże, bez Ciebie nie dam rady. Bez Ciebie nie dam rady. Ja jestem takim człowiekiem. Ja wielokrotnie się zastanawiałem, czy gdyby mój dom wyglądał inaczej, mój dom rodzinny, to czy ja bym się kiedykolwiek nawrócił? Ale patrzyłem na mój dom rodzinny, który był niezłym domem, naprawdę. Nie mogę bluźnić, bo naprawdę miałem świetny dom i tak jak porównuję, dzisiaj pomagam ludziom w duszpasterstwie, to po prostu żałuję, że oni nie mieli tak dobrego domu jak ja. Ale było coś, że mówiłem sobie, ja nie chcę żyć tak jak moi rodzice. To tak nie może wyglądać życie, musi być coś więcej. To mnie nie zaspokaja, to po prostu jest bolesne, to mnie frustruje, ja chcę pójść wyżej, dalej. Wiecie, i Bóg po prostu otworzył i mówi, super, nie przyszedłem do zdrowych, przyszedłem do tych, którzy się źle mają. Masz się źle? Jestem twoim zbawicielem, jestem twoim lekarzem. No ja wpadłem w te ramiona, ale wy tak samo wpadliście w te ramiona. I tylko teraz, później, jak już jesteśmy wszyscy w tych ramionach jego, to przy okazji jesteśmy w swoich własnych. No i teraz się zaczyna. Tak, bo ja po prostu nie miałem dobrego ojca, ale teraz mam dobrego pastora. Wiecie, mieszkamy w Warszawie, jesteście ludźmi wykształconymi, mogę od razu to wprost powiedzieć. To jest przeniesienie. To się w psychologii nazywa przeniesienie. Po prostu i teraz wiesz, masz oczekiwanie wobec pastora. Do kiedy? Do pierwszego momentu, kiedy nawali i kiedy zaczniesz mieć fleszę, że on w jakiejś mierze zaczyna przypominać twojego ojca i nie zaspokaja tego deficytu, który tam był. I się zaczyna po prostu zadyma. Okej? Okay? Ja mam tak samo to względem całego Kościoła. Też mam takie po prostu przeniesienia i oczekiwania. Tak? I to tak jest. Tak to jest. Więc po prostu Jezus, jest nadzieja, ponieważ Jezus mówi nam, że my powinniśmy od Niego oczekiwać uzdrowienia, a nie od siebie nawzajem. A to, że od siebie Go nie otrzymujemy, powinniśmy uznać za normę. Bo nie jesteśmy powołani po to, żeby być zombiakami, którzy jedni drugich drenują z życia w strzykawki, węflony montują i jak po prostu wampiry energetyczne ściągają z siebie. Tylko, że jesteśmy po prostu, żeby wziąć od Boga i dać sobie nawzajem. I rozłożyć się na Bogu jak na materacu, na wodzie, lazurze i nakarmić się po prostu Nim, Jego miłością, Jego siłą. Żeby później wstać z tej plaży i ruszyć do boju i zrobić to, co trzeba. Niedawno się, słuchajcie, pojawia w mediach coraz częściej pani Ochojska w związku z sytuacją na Białorusi. Ona przeszła chorobę rakową, całe życie chorowała na polio, miała kilkanaście operacji chirurgicznych i w tym samym momencie jest założycielką największej organizacji charytatywnej, jaka kiedykolwiek w Polsce istniała, Polskiej Akcji Humanitarnej. Zaczęła swoją pracę we francuskiej organizacji charytatywnej, której później oddział polski się oddzielił i przerósł tamtą organizację wielokrotnie budżetem i swoimi działaniami. Wiecie, zawsze patrzę na nią, czytałem kiedyś taki wywiad Rzeka książkowy z nią na temat jej życia i ona mówi jedno. Mówi, ja otrzymałam szansę od Boga, żeby żyć. I mówi, co chwilę ją otrzymuję, żeby żyć. Dlaczego ja miałem to zatrzymać dla siebie? Gdzie ona jest obrazem tego wersetu. Nie przyszedłem ze zdrowych, ale do tych, którzy się źle mają. Ona się źle miała, jej życie się rozpadało. Się wycierpiała po prostu przez całe życie, dalej cierpi. Teraz na wózku jeździ prawdopodobnie po tym leczeniu rakowym, po prostu nie potrafi chodzić. Ale co? Siada w samochód, jedzie na granicę, jest głosem, jest zaangażowana politycznie, jest zaangażowana dalej charytatywnie. To jest, słuchajcie, to jest po prostu niesamowite. Ale to jest obraz nas, którzy jesteśmy poturbowani, przejechani, nie potrafimy zaspokoić samych siebie, oczekujemy od siebie nawzajem, a Bóg przychodzi i mówi, możesz, możesz. I teraz jeszcze dwa wersety na koniec. Proroctwo Zachariasza o swoim własnym synu Janie Chrzcicielu mówi tak, że Bóg się przyszedł i objawił tym, którzy są w ciemności, siedzą w mrokach śmierci, aby skierować ich nogi na drogę pokoju. Inny fragment mówi, że gdzie bardziej wzmógł się grzech, tam obficiej wylała się łaska. Wiecie, dla nas to jest nadzieja, kiedy my sięgniemy po łaskę. Jak myślę o tych kościołach, o tej ewangelicznej Polsce, to sobie myślę, to musi tak być. To musi tak być. To musi tak być. Gdzie bardziej wzmógł się grzech, tam chwicie wylała się łaska. Gdzie były choroby, tam przychodzi uleczenie. Gdzie jest ciemność, gdzie jest mrok śmierci, tam przychodzi światło i tam nogi są kierowane na drogi pokoju. I też mój ulubiony fragment z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus zamieszkał w Galilei. Mateusza 4,13 jest powiedziane, że kiedy się przeprowadził Jezus do Galilei, to jest powiedziane i opuścił Nazaret i przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krainy Zebulona i Naftalego. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego. Ziemia Zebulona, ziemia Naftalego wzdłuż morskiej drogi za Jordanię Galilea Pogan. Uwaga, 16. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieni śmierci, rozbłysła jasność. Halleluja! To jest nasze życie. Ale to Bóg robi dla nas, żebyśmy my mogli dalej w tych wichrach namiętności, różnych obliczach i deficytach miłości odnaleźć się i wiedzieć, jak podróżować dalej. I trzy zadania. Mówi się, że dobre kazanie wypuszcza ludzi z zadaniem do wykonania słowa, więc mam trzy punkty. Po pierwsze, bierz miłość. Pierwsze zadanie. Bierz miłość od Boga. Spróżnego i Salomon nie naleje. Jak nie weźmiesz miłości od Boga, wypalisz się. Będziesz nieświadomy tego, będziesz oczekiwał tego posilenia, przyjaźni, wsparcia od innych ludzi. Raz je otrzymasz, raz nie otrzymasz. Ale jeżeli będziesz bardzo oczekiwał, to nigdy nie otrzymasz i będziesz potrzebował naprawdę poddać się leczeniu, żeby przestać oczekiwać, żeby znaleźć miejsce pokoju i naprawdę brać to tylko od Boga. Pierwsze zadanie. Drugie zadanie? Dawaj miłość. Czyli po prostu zobacz, gdzie możesz ją okazywać i po prostu ją zacznij okazywać. Kiedy zaczniesz ją okazywać, wejdziesz na ten dla mnie najdoskonalszy, najwyższy poziom miłości, którą nazwałem miłością przepływającą. Że biorę i wypuszczam. I oczekuję, gdzie mogę ją wypuścić. Komu mogę dać dobre słowo, kogo mogę przywitać, kogo mogę uściskać, do kogo mogę się uśmiechnąć. Wiecie, Kościół jest bardzo nierówny, jeśli chodzi o emocje. Raz są górki, raz mamy konferencje, mamy wiatrołapy, różne rzeczy się dzieją, mamy dołki, tak? Dzisiaj nas jest niezwykle mało w Kościele, więc taki, wiesz, taki cichy Kościół i transmisji jeszcze nie było, więc tak w ogóle ciekawie się zrobiło. Powiem wam, ja nie pamiętam takiego czasu, żebym po prostu mając myśl zawodową w głowie, taką wynikającą z zawodu pastorską, że przychodząc do kościoła, nie wyciągał do ludzi ręki, nie witał się, nie uśmiechał i nie pytał, co słychać. Czasami to aż mam takie dziwne wrażenie. Wracam do domu i mówię, czy ja to naprawdę robiłem? Czy ja to naprawdę ciągle robię po 30 latach? Ale wiesz, ale ja myślę, że to jest po prostu, wiesz, że mogę powiedzieć, tak jak powiedział Paweł, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Bo to jest po prostu jedyne dla nas wyjście. Wziąć miłość i dać miłość i po prostu rozglądać się, gdzie mogę ją uruchomić. Nie jesteśmy po prostu samotnymi elektronami jakimiś wypuszczonymi na świat. Jesteśmy w miejscu, w planie Bożym i mamy po prostu się pozwolić uruchomić, żeby to przepłynęło. I trzecie zadanie, nie oglądaj się na innych, bo będzie bolało. Nie oglądaj się na innych ludzi, że oni to zrobią, to zadanie, bo będzie ci to bolało. Będzie bolało, tak? Jeżeli będziesz się spodziewał. Jeżeli po prostu, wiesz, mogę pracować z małżeństwami, w duszpasterstwie, to przychodzi ulga wtedy, kiedy przestają się oglądać na siebie. W kościele jest dokładnie tak samo. Przestań oglądać się na innych ludzi w kościele. Już po prostu naprawdę, to już jesteśmy w innym miejscu. Droga ma 20 lat. Ja muszę się przestać oglądać na kościół. Ja muszę się z tego leczyć, wypuszczać te moje koślawe laski, które trzymam i po prostu będzie dobrze, bo tam jednak jest jakaś osoba w kościele, która po prostu nie myśli, żeby go opuścić. I takie różne po prostu rzeczy dziwne. Po prostu zostawmy to. Zanurzmy się w Bogu, w Jego miłości. Weźmy miłość, dajmy miłość i nie oglądajmy się na innych ludzi, bo będzie bolało. Bo będzie bolało. Bo to po prostu jest poleganie na innym człowieku i to przynosi tylko przekleństwo. I nic nowego nie wnosi. Alleluja.